Dzień dobry Państwu, witam Państwa na połączonej komisji rewizyjnej wraz z Komisją Finansowo-Gospodarczą Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Witam zgromadzonych radnych na sali, witam panów burmistrzów, wiceburmistrza, witam służby pana burmistrza z panią skarbnik na czele, witam pana prezesa PGKiM. Pozwolę sobie odczytać plan dzisiejszej komisji, który dostaliście Państwo na maila. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 maja 2024 roku. Sprawy różne i organizacyjne. Punkt trzeci. Wypracowanie planu pracy komisji na rok 2024. Chodzi o Komisję Finansowo-Gospodarczą Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. I na tym punkcie Komisja Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska zakończy swoje obrady. Komisja rewizyjna ma punkt czwarty. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ozimek za rok 2023 i wnioskowanie o udzielenie absolutorium burmistrzowi Ozimka. Jest to punkt dla Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, pozwolę sobie to odczytać. Czy są jakieś uwagi co do planu, ewentualnie wniesienie jakichś innych punktów? Nie widzę, więc przystępujemy do realizacji planu. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 maja 2024 roku. Otrzymali Państwo na maila dostęp do BIP-u, gdzie są wszystkie projekty uchwał. W związku z tym pozwolę sobie odczytać tytuł pierwszej uchwały zawartego w druku numer 1. Jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez gminę Ozimek w przedszkolach. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? A może najpierw zanim otworzymy dyskusję, kto ze strony urzędu przedstawi nam krótkie sprawozdania na ten temat? Udzielam Pani głosu.
Dobrze. Dziękuję. Opłaty za przedszkole dokonuje się na podstawie dziennika monitora obwieszczeń ministra edukacji. Dotychczas od 2018 roku składka opłata wynosiła 1 zł. Prawo dopuszczało już w 2022 możliwość zwiększenia kwoty do 14 zł. W 2023 prawo umożliwiało wzrost opłaty do kwoty 30 zł. Natomiast te opłaty nie były podnoszone w gminie Ozimek, a także w gminach ościennych. W tej chwili jest możliwość na podstawie obwieszczenia ministra edukacji z dnia 27 lutego 2024 roku na podniesienie kwoty do 40 zł opłaty za godzinę ponad podstawę programową, czyli ponad 5 godzin w przedszkolu, w związku z czym uznaje się za zasadne podniesienie takiej opłaty.
Przepraszam, mam do Pani jedno pytanie krótkie. Powiedziała Pani 40 zł. W projekcie uchwały jest 44 zł.
Przepraszam, 44 zł.
44 zł.
Tak jest.
Dziękuję za wyjaśnienie nam uchwały. Zanim pytanie pierwsze, najważniejsze. Czy są jakieś uwagi, wnioski? Otwieram dyskusję na temat propozycji uchwały zawartego w druku numer 1. Nie widzę, zamykam dyskusję. Zanim przystąpimy do głosowania, chciałbym jeszcze stwierdzić, że Komisja Gospodarcza obraduje w składzie 4-osobowym. Jednego radnego niestety dzisiaj nie ma z nami, posiadamy stosowne kworum. jeśli chodzi o komisję rewizyjną.
Komisja rewizyjna obraduje w pełnym składzie.
Czyli mamy kworum.
Czyli mamy kworum.
Dobrze, dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały zawartym w druku numer 1. Kto jest za? Nie. Okej, dziękuję. Nikt się nie wstrzymuje. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Komisja gospodarcza opiniuje uchwałę zawartą w druku numer 1 jednogłośnie, 4 głosami za.
Teraz poproszę Komisję Rewizyjną o zagłosowanie nad projektem uchwały. Kto jest za? 3 głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przejdźmy do projektu uchwały zawartego w druku numer 2. Jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadmiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych przez gminę Ozimek. Kto będzie referował? Udzielam pani dyrektor głosu.
Dziękuję. Zmiana dotyczy określenia maksymalnej wysokości dodatku wynagrodzenia zasadniczego wyrażonego w procentach dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, któremu przysługuje dodatek funkcyjny. Dotychczasowy zapis był niesłuszny wobec stanowisk dyrektorów szkół posiadających do 8 oddziałów w stosunku do stanowisk wicedyrektorów ze szkół posiadających powyżej 12 oddziałów. Proponowany zapis jest na podstawie zgłoszeń dyrektorów szkół i wydaje się być bardziej poprawnym i odpowiednim. Organizacja związkowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt, w związku z czym ustalamy, proponujemy taki zapis.
Dziękuję za opinię. Otwieram dyskusję. Jakieś pytania, wnioski? Skoro nie ma, to ja mam jedno pytanie do pani skarbnik. Jak to wygląda z punktu widzenia budżetu? Czy wydatki będą większe? Liczę, że tak. Czy jest to gdzieś przewidziane w budżecie?
Jeżeli mogę wspomóc panią skarbnik, dodatki nie będą wyższe, będą na tym samym poziomie, natomiast procent wskazania będzie równy dla tych nauczycieli. Dotychczas wyglądało to w ten sposób, że dyrektor szkoły z oddziałami do 8 oddziałów miał minimalną, maksymalną wysokość od 25 do 40%, natomiast wicedyrektor miał od 30 do 40%, w związku z czym on jak gdyby na samym starcie wicedyrektor był wyżej postawiony niż dyrektor. Dodatek oczywiście, więc w związku z tym dyrektorzy, którzy odpowiadają za wszystko w szkole, byli pokrzywdzeni w stosunku do wicedyrektora, który tak naprawdę ma funkcję tylko wicedyrektora i tylko podczas nieobecności dyrektora głównego odpowiada za wszystko, więc ich wysokość maksymalna jest dokładnie taka sama.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy są jeszcze jakieś? Proszę, panie radny.
Ja mam pytanie. Zespół szkolno-przedszkolny, rozumiem, że to dotyczy zespołu szkół w Grodzcu. I tam jest klas podstawowych plus 2 oddziały przedszkolne, prawda?
Tak.
No i teraz trzeba je doliczyć do oddziałów szkolnych.
Nie, to nawet nie dotyczy zespołu szkolno-przedszkolnego, tylko szkół podstawowych, gdzie do 8 oddziałów jest, na przykład w Antoniowie, w Krasiejowie, w Dylakach, a wicedyrektora posiada tylko szkoła, która ma powyżej 12 oddziałów i czyli szkoła numer 3, więc wicedyrektor w szkole numer 3, osoba zatrudniona na stanowisku wicedyrektora w szkole numer 3 z mocy poprzednio obowiązującej uchwały mogła otrzymywać wyższy dodatek niż dyrektor szkoły, który posiadał 8 oddziałów.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie, to przystępujemy do głosowania. Głosuje komisja gospodarcza. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Rozumiem, że nikt. Projekt uchwały zawarty w druku numer 2 został zaopiniowany pozytywnie pełną liczbą głosów w liście 4. Komisja rewizyjna.
Głosowanie komisji rewizyjnej. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie za. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 3, a mianowicie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta i gminy Ozimek. Rozumiem, że referował będzie pan prezes PGKiM. Udzielam głosu.
Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Radni, ustawa Prawo Wodne nakłada konieczność naliczenia opłat za odprowadzanie do rzek wód opadowych i lub roztopowych zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi z terenów utwardzonych i zadaszonych. W związku z tym przygotowaliśmy taką aktualizację tych opłat z uwagi na coroczną zmianę współczynnika średniorocznej sumy opadów z wielolecia, w tym wypadku z dziesięciolecia. Ten wskaźnik wzrósł o 1%, natomiast jeżeli chodzi o samą kwotę zwaloryzowanych kosztów, tutaj z uwagi na inflację wzrosła ona o 11,4%. W związku z tym konieczne jest właśnie zaktualizowanie tej stawki za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu gminy Ozimek. Sposób rozliczenia, czyli kalkulacji tej stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, a także tutaj, jeżeli chodzi o sposób kalkulacji opłaty miesięcznej, to te kalkulacje zostały przeprowadzone tak jak w roku poprzednim i tutaj chciałbym podkreślić, zgodnie z uwagami, które otrzymaliśmy od pokontroli z Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wyjaśnienie zasadności projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały zawartego w druku numer 3. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Głosuje komisja gospodarcza. Kto jest za projektem uchwały zawartego w druku numer 3? 4 głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje komisja rewizyjna. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 4. Jest to projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Ozimek. Referował będzie pan burmistrz. Udzielam głosu.
Szanowni radni, jak państwo mogli odczytać w uzasadnieniu, w punkcie 4 mamy tutaj dosyć bardzo wyjątkową listę zasług burmistrza Otto Knolla, który także został naszym honorowym obywatelem miasta Ozimek. Z wnioskiem o nadanie nazwy ronda wrócili się radni klubu mniejszości niemieckiej oraz zarząd miejskiego gminy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Ozimku. W ramach akurat procedowania poprzedniego projektu uchwały zapytaliśmy stronę niemiecką i rodzinę od Toknola, czy wyrazi zgodę. Tak nieszczęśliwie, niefortunnie złożyło się, że z chwilą, kiedy Rada Miejska w poprzedniej kadencji nie przyjęła tego projektu uchwały, chwilę później otrzymaliśmy potwierdzenie, że rodzina od Toknola wyraża na to zgodę. Również ja jestem przekonany, że zmieniona skład Rady Miejskiej w Ozimku jest gotowy na to, żeby taką uchwałę w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Ozimek przyjąć. Oczywiście, jeżeli przyjmą Państwo argumentację przekazaną w uzasadnieniu zasług burmistrza partnerskiego miasta Heinsberg. I to tyle. Jeżeli chodzi o rekomendacje, proponuję, proszę o przyjęcie tej uchwały, tego projektu uchwały.
Dziękuję za wyjaśnienie. Otwieram dyskusję do projektu uchwały zawartego w druku numer 4. Nie widzę. W tym momencie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Ozimek. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję.
Teraz Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję również. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały zawartego w druku numer 5. Jest to w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024. Rozumiem, że tym razem Pani Skarbnik nam wyjaśni szczegóły.
Szanowni radni, może na wstępie zaznaczę, na czym polega zmiana uchwały budżetowej. Podjęta uchwała budżetowa 18 grudnia 2023 roku na rok budżetowy 2024 jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego danego roku budżetowego. To nie znaczy, że ta uchwała pozostaje bez zmian. Uchwała ta może polegać na ciągłych zmianach w zakresie dochodów, wydatków, przychodów bądź rozchodów. Ponadto zaznaczam, że uchwała ta posiada 20 załączników, z czego najważniejsze zmiany polegają na zmianie dochodów i wydatków budżetowych. Te zmiany dokonywane są pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową Ministerstwa Finansów. Działy i rozdziały określają szczególnie podział, rodzaj działalności, jaka jest dokonywana, natomiast paragrafy określają środki, źródła pochodzenia. Tym razem zmiana budżetu, projekt budżetu na miesiąc maj polega przede wszystkim na zmianie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 99 774,51 zł. Tak jak po stronie dochodów wprowadzane są przede wszystkim kwoty dotacji, natomiast kwoty te, dotacje są to środki znaczone, więc po stronie wydatkowej przeznaczone są konkretnie na wskazane zadania. Szczegółowo w uzasadnieniu mają szanowni radni uzasadnienie, na co środki zostały przeznaczone. Jeżeli są pytania, proszę bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Skoro nie ma pytań z sali, ja mam po raz kolejny jedno pytanie. Chodzi o dofinansowanie na zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu 30 tysięcy złotych. Jaka jest tego zasadność?
Szanowni radni, może ja odpowiem. Komendant miejski w Opolu, Rafał Drozdowski, zwrócił się z zapytaniem do wszystkich gmin powiatu opolskiego, wśród nich też tych trzech, Tarnów Opolski, Turawa i Chrząstowice, które obsługuje nasz komisariat w Ozimku, i wstępnie uzyskał zgodę od wszystkich tych samorządów, że zdecydowaliby się na wsparcie finansowe do zakupu tego samochodu służbowego. Jednocześnie państwo wyraziliby zgodę, przyjmując te zmiany budżetowe, jeżeli chodzi również o poparcie tego wniosku przez Komendę Miejską. I będzie to część partycypacji wartości tego samochodu, którego wartość jest określana na około 250 tysięcy złotych. Będzie to samochód służbowy wykorzystywany do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Ozimek i ościennych.
Mogę jeszcze dodać, że zgodnie z ustawą o policji jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać na wydatki inwestycyjne.
Dziękuję za wyjaśnienie. Kolejne pytanie. Dział 600. Rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich, miejscowości Wschodnia, etap drugi. Zwiększenie 67 tysięcy z 615 w 80 groszy.
Może ja tutaj wyjaśnię. Do umowy zawartej na drugi etap Powstańców Śląskich został wprowadzony aneks, korekta umowy, dlatego żeśmy skorygowali i dostosowali do zapisów aneksu tego roku po stronie dochodowej i wydatkowej.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały zawartego w druku numer 5. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Pani Skarbnik.
Szanowni Radni, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. I prognozę kwoty długu stanowią, prognoza kwoty długu gminy stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i sporządza się również na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W naszej gminie wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana do roku 2035, ponieważ nie posiadamy długu, ale do tego roku mamy podwyższenie kapitału zaplanowane, a to musi być ujęte w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy do przedsięwzięć. I każdorazowo przy zmianie budżetu należy dostosować wieloletnią prognozę finansową do zmian dochodów, wydatków i poszczególnych załączników dotacji czy wydatków bieżących majątkowych. Tą prognozę dostosowano do zaproponowanych zmian w uchwale budżetowej. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy są jakieś pytania z sali? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Głosujemy nad projektem uchwały zawartego w druku numer 6. Tak? Proszę bardzo.
Ja chciałem do załącznika numer 2 do WPF-u i ten punkt wydatki majątkowe 1326. Rozbudowa drogi gminnej Powstańców Śląskich, miejscowości Wschodnia, etap drugi. Na 24 rok mamy limit 5 947 815, a na 25 rok 2 548, i tu się już kończą wydatki w przeciwieństwie do innych. No ale to chciałem zauważyć, że ta kwestia poziomu skali, nie? No to do uzasadnienia projektu uchwały, ale to...
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Skoro nie, przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za projektem uchwały zawartego w druku numer 6? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 7 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Ozimka. Kto będzie referował? Uchwała. Może tak. Proszę.
Szanowni Państwo, wnioskodawcą jest przewodniczący rady, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej tym razem, zgodnie z ustawą o samorządzie gminy i z ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych. Właśnie to Rada Miejska w osobie przewodniczącego nawołuje i odwołuje stosunek pracy i ustala wynagrodzenie burmistrza. Z uwagi na to, że linia orzecznictwa się zmieniła, mimo tego, że jest zachowana ciągłość władzy, jest ten sam burmistrz, Rada Miejska musi na nowo uchwalić wynagrodzenie burmistrza. W uzasadnieniu uchwały napisałam, jakie są maksymalne i minimalne widełki wynikające z ustaw. Również jest wskazane, jakie obecnie pan burmistrz wynagrodzenie pobiera. W tej chwili wasze zadanie jest, żeby na nowo ustalić wynagrodzenie, które będzie obowiązywało burmistrza od czerwca. Tyle z mojej strony.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Proszę, radny Olbryt.
Jeśli można, ja proponuję, żeby tą ustawę, za wyjątkiem jednej zmiany, jednej cząstkowej, czyli dodatku stażowego, który w poprzedniej uchwale z 22 grudnia 2021 i on wynosił 19%, w chwili obecnej ze względu na upływ czasu zmienia się do poziomu 20%. I to jest praktycznie mówiąc jedyna zmiana w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały. Natomiast tak po prostu. Sensowniej byłoby podejmować tą uchwałę po czerwcu, po uchwale zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu, udzielającej absolutorium. Tym niemniej taki porządek rzeczy jak gdyby obliguje nas do jak gdyby podtrzymania z ewentualną korekcją. I to właściwie tyle. Natomiast jak będzie dalej, proponuję pomyśleć w takim czasie, kiedy się to samo przy okazji następnej, kolejnego projektu uchwały związanego z wysokością diet dla radnych. Proponuję dotrzeć się, by nie wiem, czy w końcówce roku tego, czy w początkach przyszłego roku zastanowić się i nad tą, i nad następną uchwałą. Także wracając do tego, wskazuję, że następuje tutaj jedyna zmiana dodatku stażowego z 19 na 20% w stosunku do obowiązującego. Dziękuję.
Rozumiem, że radny w tym momencie wnioskuje o tym, żeby zachować status quo, czyli tak jak do tej pory było w poprzedniej uchwale z dnia 22 grudnia 2021. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy z sali w sprawie projektu uchwały zawartego w druku numer 7? Skoro nie, to proponuję przegłosować projekt uchwały z kwotami przeniesionymi z roku 2021. Czy... Czyli wniosek formalny, czyli... Dobrze.
Rzeczywiście moje zagapienie się sprowadzał się do podtrzymania dotychczasowych stawek poszczególnych składowych z wyjątkiem zmiany wynikającej z dodatku stażowego.
Dziękuję. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Olbryta. Głosuje komisja gospodarcza. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego do projektu uchwały zawartego w druku numer 7? Kto jest za? 4 głosy za jednogłośnie.
Głosuje komisja rewizyjna. Kto jest za? Jednogłośnie za, dziękuję.
Czyli wniosek formalny przeszedł. Teraz musimy przystąpić do głosowania nad projektem uchwały zawartego w druku numer 7 z kwotami z wniosku formalnego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały zawartego w druku numer 7 z kwotami w wysokości wynagrodzenie zasadnicze 10 250 zł, dodatek funkcyjny 3150 zł, dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 4020 zł, dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2050 zł. Głosuje komisja gospodarcza. Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Głosuje komisja rewizyjna. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 8 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Pani sekretarz?
Tak samo, nowa kadencja Rady Miejskiej, w związku z tym konieczność uchwalenia nowej uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym. Otrzymali Państwo projekt bez kwot, ale w uzasadnieniu opisałam, jak wyglądała dieta w poprzedniej kadencji, jakie są możliwości ustawodawcze oraz został dołączony materiał pomocniczy, jak te diety kształtują się w sąsiednich gminach. Chciałam tylko zaznaczyć, że w projekcie obowiązującym budżecie mam zabezpieczone środki na wypłatę diet w brzmieniu uchwały obowiązującej do tej pory. Więc każda Wasza zmiana podwyższająca wysokość diet wiąże się ze zmianą budżetu. Na to musicie te środki znaleźć w budżecie.
Dziękuję za wyjaśnienie, Pani Sekretarz. Otwieram dyskusję do projektu uchwały zawartego w druku numer 8. Proszę Pan Radny.
Ja bym proponował, żeby diety pozostały na tym poziomie, co są, po prostu tak była podjęta uchwała odnośnie tych diet. Na tej samej wysokości jesteśmy w stanie, raczej w skali roku bieżącym, znaczy w tym roku bieżącym zawsze można diety zmienić, ale po prostu po zakończeniu danego roku będą podatki ustalane, wysokości podatków, wtedy można przedyskutować odnośnie diet, tak samo to, co już tutaj kolega powiedział odnośnie wynagrodzenia burmistrza. Dziękuję.
Dziękuję. Uważam, że jest to bardzo rozsądne podejście do zaistniałej sytuacji. Rozumiem, że jest to wniosek formalny.
Tak, stawiam wniosek formalny, żeby zostawić na tym poziomie diety dla radnych, co były.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę, panie radny.
Ja mam do państwa radnych, czy do wszystkich nas, nie tylko do przewodniczących komisji, uwagę następujące. Odnośnie tegoż projektu uchwały. Popieram wniosek radnego Elisa. Chcę tylko przypomnieć. Wcześniej mieliśmy do czynienia z uchwałą 17 grudnia 2018 roku. Oczywiście ona była w zupełnie innym wymiarze finansowym. Później przyszedł czas na zmiany wynikające to, o czym pani sekretarz mówiła, o kształtowaniu wynagrodzeń ze sfery budżetowej, o zmianach rzutujących, czyli najpierw i jeszcze dla uświadomienia. Propozycja, którą Rada byłej, minionej kadencji wnioskowała 31 stycznia 2022. Były pewne niuanse. Następna była przepraszam najmocniej. Tak, z 30 stycznia 2020, a nie, 17 stycznia 2022. Później była z 30 stycznia 2022. A później ta, która obowiązuje na chwilę obecną, jest z 27 kwietnia 2022 roku. No to tak dla uświadomienia, jak gdyby tych kroków czynionych w trakcie minionej kadencji, w jaki sposób dojrzeliśmy. Wcześniej, może się przedwcześnie wyrwałem z tym wnioskiem przy dyskusji nad projektem uchwały o wynagrodzeniu burmistrza. I ja, tak jak radny Elis, proponuję, żebyśmy pozostali co najmniej do końca roku do przerobienia, do wypracowania sobie spojrzenie na funkcjonowanie poszczególnych komisji, Rady Miejskiej, po to, żebyśmy mogli ewentualnie wracać do tego tematu. W związku z powyższym wniosek stawiany przez radnego Elisa, z pozostawieniem tych wysokości tych kwot, nie rzutuje na jakiekolwiek zmiany obowiązującej wersji budżetu gminy na rok 2024 i temat właściwie niknie sam ze siebie, jeśli idzie o wymiar finansowy. A poza tym jest jeszcze inna kwestia, uważam za stosowne określić rzecz następującą. Nie zaczyna się pracy od tego, żeby ustawiać poprzeczkę korzystną dla siebie, pozostawiając wyborców. My jako radni również jesteśmy płatnikami różnego rodzaju podatków i kształtowania do uwzględnienia tego w roku 2025. Ewentualnie. Dziękuję.
Dziękuję za głos w dyskusji. Czy są jeszcze jakieś głosy z sali? Proszę.
Ja chciałbym również dodać i potwierdzić to, co mówca przede mną powiedział, że zaczynamy pracę, więc nie powinniśmy tutaj absolutnie zaczynać od podwyżek dla nas samych. Najpierw powinniśmy tutaj popracować, wykazać się, a dopiero później o takich rzeczach pomyśleć, kiedy przyjdzie na to czas. Więc ja też również popieram to wszystko moich przedmówców do tego, żeby nie zmieniać kwot wynagrodzeń. Dziękuję.
Dziękuję za głos w dyskusji. Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad wnioskiem formalnym zgłoszonego przez radnego Marka Elisa, a mianowicie o ustawienie diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 2400 zł, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 2200 zł. Przewodniczących komisji w wysokości 1700 zł. Wiceprzewodniczącej komisji jest to dieta radnego plus 300 zł, gdy pełni on zastępstwo. Radni dieta w wysokości 1500 zł więcej niż jedna komisja i 1300 zł, jeśli radny bierze czynny udział w jednej komisji. I obniżka diety 10% diety za nieobecność na komisji lub sesji. Tak, zostało nam to dostarczone w uzasadnieniu do projektu uchwały. Można 20%, tak. Za każde posiedzenie, dokładnie, za każde posiedzenie na komisji, sesji. Dziękuję. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za wnioskiem formalnym? 4 głosy za. Dziękuję. Proszę.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za wnioskiem formalnym? Jednogłośnie za. Dziękuję.
Po przegłosowaniu, pozytywnym przegłosowaniu wniosku formalnego przystępujemy do głosowania projektu uchwały zawartego w druku nr 8 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Kto jest za projektem uchwały zawartego w druku nr 8? 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Głosuje Komisja Rewizyjna za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję.
Dziękuję. Wyczerpaliśmy pierwszy punkt porządku obrad. Zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 maja 2024. Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawy różne i organizacyjne. Kto się zgłasza do dyskusji? Może jednak? Proszę, panie radny.
Ja tylko od spraw różnych. Ja poproszę państwa radnych z obydwu komisji, czyli Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej, o to, by na sesję w dniu 27 maja przybyć w strojach
nieaktualne.
To wycofuję w takim razie swoją uwagę.
Panie Przewodniczący, przepraszam, ale jednym z nich jestem i ja.
Bardzo przepraszam, ale intencja jest taka, że później przez całą kadencję i następne kadencje wisimy w tej galerii, jak ktoś chce uczestniczyć, nikt nikomu nie zabrania. To nie jest szkoła podstawowa i trzeba przyjść jak w PRL-owskich, a po PRL-owskich też było mundurka. Tylko nie zapomnij, człowieku, jest takie powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą. To nic nie kosztuje ubrać się na jeden raz, być, pamięć jest zawodna, zdjęcie pozostaje. Także to tylko dygresja w takim razie na przyszłość. Dziękuję panie Bogusiu za korektę.
Czy są jeszcze jakieś... Proszę panie wiceburmistrzu.
Wielu radnych pisało do mnie, czy dzwoniło w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej od na ulicy Wyzwolenia, od ulicy Hutniczej do Kolejowej. Chciałem tylko potwierdzić wam, że z burmistrzem tu lobbujemy, aby jak najdłużej prace były wykonywane tak zwane pod ruchem, czyli obecnie na ruchu wahadłowym. Ten ruch wahadłowy idzie dość płynnie. Obecnie na jednym wahadle, po jednym staniu można dalej jechać. I tylko niestety zaplanowane jest cały czerwiec, cały lipiec, twarde zamknięcie ruchu. Jednocześnie informujemy, że ulica Powstańców Śląskich, Techniczna, Ciepłownicza, ulica Kolejowa jest przejezdna, można spokojnie jeździć do ulicy Kolejowej i ulicą Kolejową już można dalej jechać na Sikorskiego, Leśną, na tą część Ozimka, gdzie będzie teraz ten ruch zamknięty. Oto radni interweniowali w tej sprawie, żeby ta druga strona Ozimka, żeby można było tą stroną dojechać. Ruch tam jest płynny i drożny.
Dziękuję za głos w dyskusji. Proszę panie przewodniczący.
Ja mam pytanie do tego, co teraz powiedział pan wiceburmistrz. Kiedy nastąpi zamknięcie tego odcinka, to czy z ulicy Kolejowej będziemy mogli przejechać na ulicę Wyzwolenia, czy to skrzyżowanie też będzie wtedy nieczynne?
Proszę państwa, to skrzyżowanie będzie przebudowane, ono będzie poszerzone, ale non-stop ma być ruch. Prawo skręt z ulicy Kolejowej na ulicę Wyzwolenia. Prawo skręt. Nie będzie możliwy lewo skręt. Z Wyzwolenia lewo skręt na Kolejową, z Kolejowej prawo skręt.
Czyli tak jak jest teraz, dziękuję bardzo za udzielenie.
Tak jest teraz. Dwa miesiące będzie to na twarde zamknięcie. Tylko przypomnę, że inwestycja realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. My tutaj z burmistrzem, z odpowiednią empatią staramy się, żeby te wszystkie prace były wykonywane. To jest sprawa pierwsza. A druga sprawa, no trzeba dwa miesiące pocierpieć, aby było sprawne rondo, duże, sprawne rondo u zbiegu ulicy Szynkla, Hutniczej i Wyzwolenia i bardzo poważne poszerzenie będą dwa pasy na ulicy Kolejowej. Czyli osoba, która teraz skręca w lewo, nie będzie blokowała w przyszłości prawo skrętu na ulicy Kolejowej. Ruch ten się rozbije na prawo i na lewo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Może ja mam jeszcze jedno pytanie, panie wiceburmistrzu, panie burmistrzu. Mamy na terenie gminy przewoźników, którzy mają bodajże na ulicy Leśnej swoją taką nieformalną zajezdnię. Cmentarnej, dokładnie. Czy można by na nich wywrzeć, na przewoźnika głównie, jakąś presję, żeby tam postawili to i toje? Częste są skargi mieszkańców, że niestety, ale panowie kierowcy niecenzuralnie, że tak powiem, tylko no, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne z tyłu za garażami, w krzakach, niby jest, nie wiem, nie widziałem, słyszałem, więc przekazuję dalej problem, który gdzieś tam krąży po ozimku. Dziękuję.
Dziękuję, słuszna uwaga, przekażemy to przewoźnikom, a teraz ten przystanek na 2 miesiące będzie przeniesiony na ulicę Szinkla. Będą ludzie tutaj, te autobusy będą nawracały na parkingu Netto i na ulicy Szinkla, gdyż przy twardym zamknięciu ruchu, tutaj szczególnie koleżanka radna, która reprezentuje Sikorskiego, powinna jak najszersze grono poinformować, że spacerek będzie dłuższy o 200 metrów. Na ulicę, no idą na parking na Szinkla przez te 2 miesiące, potem wrócimy. Tu dziękuję za uwagę, tylko boję się, że to się skończy, że my raczej to i będziemy musieli kupić, ale uwaga jest cenna. Szczególnie jeden przewoźnik tam korzysta z tego kilkadziesiąt razy dziennie. My nie znamy na tą chwilę daty. Ogłoszenie będzie powieszone od 5 do 7 dni prędzej, że przystanek jest przeniesiony, tylko no, nie chcemy tam teraz robić 3 kropek, kiedy to będzie przeniesione. Będzie na pewno.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji w sprawach różnych organizacyjnych? Nie widzę. Skoro nie, to przechodzimy do punktu 3 dzisiaj porządku obrad. W tym momencie bym prosił komisję rewizyjną o albo 5 minut przerwy, ewentualnie po prostu, żebyście... Nie, właśnie komisja gospodarcza właśnie teraz będzie procedowała swój plan. Dobrze, przystępujemy, komisja gospodarcza, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska przystępuje do 3 punktu naszego dzisiejszego planu. Wypracowanie planu dla pracy komisji na rok 2024. Przepraszam. Otrzymaliście Państwo plan pracy komisji na maila. Mam nadzieję, że się z nim zapoznali. Czy są do niego jakieś uwagi, zastrzeżenia, propozycje na dopisanie ewentualnie jakichś nowych, dodatkowych punktów, które nie zostały zawarte w planie przygotowanym przeze mnie? Słucham. Udzielam głosu pani sekretarz.
Ja mam tylko taką jedną uwagę, bo to się powiela już w poprzedniej kadencji. Ja bym rozszerzyła listopad, ocena wykorzystania, pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, bo nie zawsze są tylko unijne, te perspektywy czasami jeszcze na przykład ta nowa dopiero się zaczyna, ale pozyskujemy dużo środków na przykład z funduszy rządowych. Więc ja bym za ocenę wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych, ze źródeł zewnętrznych. Dokładnie tak.
Dobrze, dziękuję. Więc szanowna komisjo, zgodnie z propozycją pani sekretarz, w listopadzie proponuję plan pracy komisji na listopad, informacja o zrealizowanych remontach i inwestycjach w 2024 roku, wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi do planu Komisji Finansowo-Gospodarczej? Nie widzę. Przystępujemy w tym momencie do głosowania. Kto z członków Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska jest za przyjęciem planu pracy na rok 2024? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję. W tym momencie dziękuję Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska za udział w komisji. Widzimy się na sesji. Niniejszym zamykam obrady Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Dziękuję.
Musisz się przeprowadzić do Kasiola. Na ulicy Osiedlowej możesz mieć lokal, czyli pan Polaczek przynajmniej. Uwagi do protokołu zebrania wiejskiego. Teraz już jest tak, że część tych rzeczy będzie brakowało, bo jak to teraz zawiesić obok Antka jeszcze frau Leonarda Włosza, to będzie kolidowało, tu trzeba aglomerację ruszyć chyba, nie?
Wznawiamy posiedzenie komisji rewizyjnej. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ozimek za rok 2023 i wnioskowanie o udzielenie absolutorium burmistrzowi Ozimka. Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania do budżetu za rok 2023? Tak. Pani skarbnik na pewno nam udzieli. A czy może pani skarbnik nam podsumować?
Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje przede wszystkim informację opisową odnośnie wykonania budżetu, informację liczbową, czyli dane ze sprawozdawczości budżetowej, ze sprawozdania, sprawozdań RB27S, 28S, RB50, RBZ i z informacji o zobowiązaniach gminy. Budżet na 2023, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy numer L4/498/22 z dnia 18 grudnia zakładał w pierwszej wersji planowane uzyskanie dochodów w kwocie 85 205 337 zł, realizację wydatków na poziomie 85 726 337, czyli pozyskane przychody w kwocie 2 121 000 i realizację rozchodów na poziomie 1 600 000. Rozchody to jest spłata zadłużenia, czyli spłata pożyczek i wykup obligacji. Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosiła 521 000 i stanowiła deficyt budżetu gminy na rok 2023. Planowana na 23 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, ponieważ różnica pomiędzy dochodami a wydatkami musi znaleźć pokrycie. To jest logiczne. W 2023 roku Rada Gminy dokonała około Rada Gminy i zarządzeniami burmistrza dokonano około 73 zmiany. W wyniku wprowadzonych tych zmian w roku 2023, jeżeli zaznaczę może jeszcze zmiany, dokonuje Rada Miejska, jeżeli chodzi o zmiany między działami, to co wcześniej mówiłam na komisjach, natomiast wszystkie zmiany pomiędzy rozdziałami, w danym dziale między rozdziałami dokonuje burmistrz gminy i te zarządzenia po prostu muszą obowiązek przekazywania do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei wszystkie zmiany w danym dziale pomiędzy klasyfikacją budżetową, między paragrafami, te zmiany dokonywane są zarządzeniami burmistrza, ale nie przekazywane są do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Są to zmiany w paragrafach zarządzeniami burmistrza. RIO, interes RIO. Obowiązek z ustawy wynika, że tylko przekazuje się zmiany między działami. Dlatego, tak jak wcześniej mówiłam, zmiany budżetu praktycznie uchwała Rady raz w miesiącu, a nieraz i dwa miesiące, jeśli jest sesja nadzwyczajna, dokonuje zmian. Ponieważ wszystkie zdarzenia gospodarcze, cała to, co się dzieje w naszej gminie, musi mieć odzwierciedlenie w budżecie, w planach finansowych i najistotniejsze, wiadomo, w przedsiębiorstwach prywatnych działają na zasadzie kont. Księgują na kontach, to jest prosty rachunek. Jeżeli chodzi o środki publiczne, każda złotówka musi być opisana, udokumentowana fakturą, protokołem, nawet 50 groszy czy 1 grosz. Nie może sobie fruwać gdzieś tam w obokach. I jednostki samorządu terytorialnego tym się różnią od firm, że gminy nie odprowadzają podatku dochodowego w ogóle, ale podstawą, taką kulą u nogi jest klasyfikacja budżetowa, plany. Plany w poszczególnych działach, rozdziałach, według poszczególnych rodzajów działalności i w paragrafach, bo sam paragraf, na przykład paragraf 4010, to jest paragraf wynagrodzeniowy i nie może być przekroczeń planu. Każde przekroczenie planu jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Stąd jest tyle zmian. Bo trudno uchwalić budżet. Słyszałam kiedyś, była taka gmina, że uchwalono budżet i jeden z radnych był zdziwiony, że dlaczego dokonują zmiany, że uchwała jest jedna. Nie ma takiego czegoś. Uchwała się zmienia, zmieniają się non-stop, ponieważ trudno jest przewidzieć. Wiemy, jaka jest sytuacja na rynku, inflacja, wzrosną koszty, są sytuacje incydentalne, wychodzą różne przypadki, zdarzenia losowe. Musimy mieć na wszystko zabezpieczenie w planie. I teraz tak. Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 97 7 794 075 81 groszy, czyli wykonano w stosunku do roku 20 do planowanych dochodów 95%, wydatki 98 859 515, 89,36%. Nie wiem, czy mam czytać poszczególne wykonanie w działach, rozdziałach, to nie ma sensu, to jest za dużo tego wszystkiego. Dochody bieżące. Na dochody bieżące w ogóle dzielą się na dotacje i dochody celowe. To są środki znaczone. Środki wpływają na konkretne, czy do opieki społecznej, na usługi opiekuńcze, na domy pomocy społecznej. Teraz słynna Ukraina, czyli dotacje, które otrzymujemy, czy na inwestycje, dotacje są środkami znaczonymi. Przychodzą na dany cel i na ten cel muszą być przeznaczone i muszą być co do złotówki rozliczone. Nie ma, jeżeli są niezrealizowane w pełni, podlegają zwrotowi do 15 stycznia następnego roku. Następnie są subwencje. Zaraz, może momencik. Zaraz, bo ja mam taką ciekawą. Więc w ogóle wykonanie dochody i przychody według subwencje oświatowa. Subwencje dzielą się na subwencję oświatową. To są subwencje przychodzące, które otrzymujemy na działalność oświaty, szczególnie na wynagrodzenia nauczycieli i nauczycieli w przedszkolach dla zerówek. Poszczególne pozostałe wydatki na oświatę, wszystko przeznaczane jest z naszych środków. Subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej. Te subwencje gmina otrzymuje i z tych subwencji to są nasze dochody i rada może przeznaczyć na konkretne cele, inwestycje czy wydatki bieżące. Poza tym dochody dzielą się na dotacje porozumienia z JST, to są dotacje na zasadzie zawartych porozumień z starostwem powiatowym, z Urzędem Marszałkowskim, bo to też są jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, to też przychodzą, otrzymujemy dotacje na konkretny cel. I pozostałe dotacje to są środki przychodzące na pomoc Ukrainie. Ponadto do pozostałych dochodów, ja mówię o dochodach teraz znaczonych, udziały dzielą się na udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, to są tak zwane PIT, i od osób prawnych CIT. Poza tym dochody, które otrzymuje gmina, czyli środki publiczne, dzielą się na wpływy z podatków, to są podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, dochody z mienia gminnego, to są dochody z dzierżaw, najmu, mienia gminnego, dochody z najmu, wieczyste użytkowania gruntów, opłata przekształceniowa, sprzedaż mienia gminnego, wpływy za miejsca grzybalne, odprowadzanie wód opadowych. Pozostałe opłaty to są opłaty lokalne, opłata targowa. W tym obszarze znajduje się opłata od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poza tym do dochodów zaliczane są pozostałych dochodów opłaty skarbowe, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek z spadków darowizny, wpływy z części, opłaty zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, co są tak zwane dochody z tytułu małpek. I wszystkie środki, które przychodzą właśnie z tytułu wpływy z koncesji alkoholowych, wpłaty z koncesji i z tytułu obrotu sprzedaży małpek, to wyszło 2 lata temu, te środki nie może gmina przeznaczyć, rada nie może przeznaczyć na różne zadania, tylko konkretnie na realizację programu alkoholowego. Walki, tak. I parę lat temu było jeszcze tak, że te zadania, te środki nie były zbyt duże, więc ten program realizował Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym, że to są duże wpływy, ciężko, żeby po prostu Ośrodek Pomocy przerobił taką kwotę, bo to muszą być umowy, realizuje te dochody też po stronie wydatkowej, realizuje Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu. I to jest bardzo korzystny, bardzo taki mądry sposób wykorzystywany, nie? No, na ten. Gdzie ja tam zabrnęłam? I teraz dochody podzielone są jeszcze na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące wykonane zostały w 87%, dochody majątkowe w 12%. Niższy poziom wykonania dochodów majątkowych wynikał z tego, że otrzymaliśmy środki na inwestycje z Polskiego Ładu, z promesy oświetlenia ulic. Natomiast realizacja tych programów jest przełożona do roku 25, czyli część zostało w roku 23 wykonane i zakończenie tych realizacji zadań nastąpi w tym roku. I teraz jest zasada. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to jest artykuł 242, należy po prostu zwracać uwagę, dochody, wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących. Z tego wynika, że gmina, tak jak kiedyś, mogła zaciągnąć pożyczkę czy kredyt na wydatki bieżące, tak teraz ustawa nie pozwala nam na to. Musimy mieć po prostu środki, dlatego jest taka sytuacja, że ustawa o finansach, myślę, że to znaczy jest zapowiedzi są, że będzie zmieniana, bo po prostu wydatki tak rosną, a tych dochodów bieżących nie mamy aż tak wiele. Bo na całą ilość dochodów masz ponad 30 milionów z realizacji dochodów w oświacie. Wpływy z funduszu, dochody majątkowe, wydatki ogółem. Wydatki budżetu gminy na 23 wyniosły 98 859 515 92 grosze. Realizacja wyniosła 89%. Wydatki również dzielone są na wydatki bieżące, wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe to są wydatki, to jest tak zwane inwestycje, gdzie wartość danej realizacji inwestycji musi być wyższa niż 10 tysięcy. Wydatki poniżej 10 tysięcy są wydatki statutowe. Wydatki bieżące. Teraz wydatki bieżące budżetu gminy w 2023 roku wyniosły 84 175 697 zł, w ramach których realizowano przede wszystkim realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, to jest dział 010. To są wszystkie środki związane z utrzymaniem, na przykład kastracja. Taki przykład dotacja, żeśmy teraz na sesji proponujemy wprowadzić. Usługi weterynaryjne, melioracja, zadania remontowe, następnie do zadań bieżących to są zadania remontowe i modernizacja dróg szutrowych, asfaltowych. To są zadania w paragrafie 42.10, gdzie nie należą, nie zalicza się ich do zadań inwestycyjnych, tylko do bieżących, czyli takie tak zwane remontowe. Zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. To są zadania, gdzie każdego roku 3 bądź 4 sołectwa otrzymują dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań, gdzie sołectwa zaplanują sobie na przykład budowę placu zabaw, czy remonty, czy w tej chwili tam są 4 sołectwa do realizacji tej marszałkowskiej inicjatywy. Realizację zadań budżetu obywatelskiego to też są zadania bieżące oraz zadania w ramach funduszu. Budżet obywatelski realizowany jest w mieście, natomiast zadania w ramach funduszu sołeckiego realizowane są w poszczególnych sołectwach. fundusz sołecki realizowany jest również na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, gdzie część zaplanowanych według wzoru algorytmu wylicza się środki przydzielone, no to wpływa liczba mieszkańców Sołeckie, dochody gminy i poszczególna określona jest kwota na realizację funduszu sołeckiego i po zakończonym roku gmina przedstawia sprawozdanie i na podstawie sprawozdania teraz w miesiącu maju składaliśmy wniosek o refundację za rok poprzedni z funduszu sołeckiego. Ustawa ta w ogóle wyszła w 2014 roku i co roku gmina nasza przez pierwsze dwa lata otrzymywała refundację 40%, bo mieściliśmy się w tym przedziale, ale nastąpiła zmiana, że co roku ministerstwo dokonywało algorytmu, mechanizmu korygującego. I ten procent refundacji 40% tak malał, że w ubiegłym roku mieliśmy za 22 zwrotu 26%. Ustawa obowiązywała do roku 23, od 24 jest nowa i nie ma żadnych już mechanizmów korygujących. Gminy, w przypadku naszej gminy za 23 rok refundacji otrzymujemy znów 40%. Następnie zadania bieżące prowadzone przez oświatę, pomoc społeczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, instytucje kultury i pozostałe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, głównie w zakresie działalności komunalnej. To są zadania realizowane w Urzędzie Gminy, w zakresie ochrony środowiska, działalności sportowej, bezpieczeństwa publicznego, czyli środki, które przeznaczamy na działalność straży pożarnych. Utrzymanie jednostek. Natomiast wydatki majątkowe w 23 roku wyniosły 14 683 818 zł, co stanowiło 66% kwoty planu w wysokości 22 245 833 zł. I do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w minionym roku należało przede wszystkim pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Antoniowie, to była kwota 50 tysięcy zł, wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych w kwocie 116 tysięcy zł, rozbudowa drogi gminnej, pierwszy etap Powstańców Śląskich 5 259 750 60, z czego pierwszy etap dokończenie jeszcze w tym roku. Nie był dokończony w ubiegłym roku w całości. Nadzór inwestorski budowy ścieżki rowerowej w kwocie 48 585 zł, przebudowa dróg gminnych 59 776 zł, przebudowa drogi gminnej ulicy Niwki w Krasiowie 12 tysięcy. To zadanie, to był niewielki wydatek kwoty, to zadanie Niwki będzie realizowane w tym roku, w roku 24. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu kolejowej Danieckiej w Łuzinku w kwocie 2 023 961. To też jest początek zadania 23, realizacja, dokończenie tego roku. Przebudowa drogi Dylakowskiej i drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieszczyniku 502 987 zł. Remont sanitariatu w budynku socjalnym na Dworcowej, projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Wschodniej, realizacja projektu cyfrowa w gminach w kwocie 56 297, dofinansowanie do zakupu materiałów budowlanych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20 tysięcy zł. O rany. Mam doczytać wszystko? Może zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniu w kwocie 500 tysięcy, może w takich większych kwotach powiem. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, corocznie planujemy w budżecie takie środki, znaczy zgodnie z podjętą uchwałą Rady, 1 100 000, modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw LED-owych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 2 855 056. Zadanie też jest realizowane dalej w tym roku. Poza tym jeszcze pozostaje i wydatki pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Funduszu Sołeckiego, drobne wydatki łącznie na kwotę 396 tysięcy. Poza tym jest dużo takich drobnych kwot, jest to do wglądu. Przychody budżetowe w 2023 roku zrealizowane w łącznej kwocie 9 727 tysięcy, to stanowi 100% planu. I na przychody budżetowe składałeś tak, spłata w kwocie 15 tysięcy Stowarzyszenie Dolina Mojej Panny w miesiącu kwietniu spłaciło udzieloną pożyczkę. Środki pieniężne, wolne środki 1 688 tysięcy i wolne środki na tą kwotę 9 milionów składają się wolne środki w kwocie 3 023 tysiące. To są środki specjalnego przeznaczenia, czyli to są między innymi jak alkoholówka, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. To są środki, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku, w 22, przepraszam, niezrealizowane na koniec roku, przechodzą do realizacji na rok 23 i to stanowią kwotę przychodów. Rozchody budżetowe. W 2023 roku spłata kredytów i obligacji, to znaczy 600 tysięcy było spłaty kredytów. Ostatnie raty spłaty kredytu do Banku Spółdzielczego Leśnicy w Ozimku, natomiast 1 000 000 był wykup obligacji komunalnych do Banku Gospodarstwa Krajowego. I teraz tak, oprócz zobowiązań bieżących, krótkoterminowych, gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętym harmonogramem wcześniej zaciągnięte zobowiązania w postaci kredytów i obligacji oraz odsetek. Łączne zobowiązania z tytułu obligacji, bo w tej chwili już pozostały tylko obligacje, wynoszą w kwocie 20 milionów złotych. Według starej ustawy, gdzie nie należało przekroczyć zadłużenia 60% planowanych dochodów, to gmina była na poziomie 20,45%. Jednak ta ustawa, po prostu można sobie to wyliczyć, jak wygląda zadłużenie gminy, ale to nie jest podstawa. Już ustawa o finansach publicznych w 2009 roku zmieniła się i obowiązuje w tej chwili spełnienie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. To jest nieprzekroczenie 7-letniej kwoty zadłużenia. To jest taki długi wzór, bym musiała Wam tłumaczyć, jak to się liczy. W każdym razie ten
nie ma potrzeby chyba.
Artykuł 243 wynika z wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli sobie radni spojrzą do wskaźników, tam na poziomie 9,1-9,2 są wykazane kwoty, procentowe kwoty zadłużeń, więc mieścimy się w tym artykule 203. A zadłużenie według starej ustawy 20% to też nie jest aż tak wielkie, bo są gminy, które mają 50%, ale... Proszę? Ale to nie trzeba się zastanowić nad zadłużeniem.
Czy ja mam,
bo to jest ciężko.
Czy pani chce jeszcze coś?
Co jeszcze?
Możemy przejść do pytań.
Proszę bardzo, bo ja już nie wiem, co mówić.
Ja myślę, że dosyć wyczerpująca tutaj wypowiedź pani skarbnik była na temat budżetu zeszłorocznego i otwieram dyskusję, czy ktoś ma pytania do pani skarbnik, do budżetu odnośnie budżetu z roku 2023.
No ja może tutaj przedstawię jeszcze pokrótko struktura wykonania wydatków budżetowych. Oto tak obrazuje nam struktura wykonania dochodów budżetowych. Na stronie trzeciej jest taki torcik zrobiony, gdzie pokazujemy, jakie są środki publiczne, które gmina otrzymała. Więc tak, dochody własne stanowią 33,56% budżetu. udziały w PIT i CIT 16,56, subwencje oświatowe 27,68%, dotacje na zadania zlecone 5%, dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej 2,62%, dotacje na porozumienia z JST 0,16% i pozostałe dotacje 14,33%. I proszę przejść teraz do strony 8, gdzie jest pokazana struktura wykonania wydatków budżetowych, więc największy procent budżetu jest realizowany przez oświatę. 39,21%. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa 2%, administracja publiczna 11%, gospodarka mieszkaniowa 0,98%, transport 9,87%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,20%, kultura, ochrona dziedzictwa 3,53%, kultura fizyczna 2,30%, gospodarka komunalna, ochrona środowiska 13,16%, pomoc społeczna 5,93%, rodzina, czyli jest dział pomocy społecznej, który realizuje ośrodek pomocy 7,85%, obsługa długu publicznego jest 1,42% w stosunku do wydatków, czyli jest to kwota, jest to procent niewielki i pozostałe wydatki 0,83%, z czego wynika, że największy udział procentowy wydatka jest po stronie oświaty. To wszystko, nie wiem co więcej.
Super. Bardzo dziękujemy Pani Skarbnik. Czy są jakieś pytania do budżetu? Wobec braku tutaj pytań zamkniemy posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień dzisiejszy z wyjaśnionym budżetem. Myślę, że dosyć obszerne wyjaśnienie Pani Skarbnik, za co jej dziękujemy. I co? Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia na przyszłotygodniowej sesji.
Ja mówię Panie Przewodniczący, Szanowny. No ale chciałam... No, chciałam tylko powiedzieć, że do 23, jeżeli sesja absolutoryjna ma się odbyć 24, to uchwała do RIO Komisji Rewizyjnej powinna najpóźniej do 23 być wysłana do RIO, dlatego że RIO ma miesiąc czasu na wydanie opinii, a ich nie można popędzać, bo nie pozwolą sobie na to, bo to jest organ państwowy, oni nam, to jest organ nadzoru, kontroli, tak, i chyba że sesja będzie w innym terminie, ale myślę, że powinno się wtedy. Tak.